Pozwólcie, że zacznę od kilku prostych obrazów. Oto porzucona budowa elektrowni atomowej w Żarnowcu. Nie wiem, czy wiedzieliście, że mieliśmy takie narodowe plany, żeby mieć własną elektrownię jądrową. Nawet jeden z braci z naszego zboru był głównym księgowym na tej budowie. No i niestety z ileś już wiele lat temu zarzucono to i tak to stoi do tej pory. Oto przerwana budowa pałacu w Łapalicach koło Kartuz. Byliście tam kiedyś? Ja byłem parę razy nawet, bo to ludzi bardzo interesuje. Przeogromna budowa, niesamowity rozmach, ale już od 20 lat to stoi albo i dłużej i nikt dalej tego niestety nie kontynuuje. A my tu w Gdańsku przez całe lata mieliśmy taki znany szkieletor przy ulicy Słowackiego. Pamiętacie? No właśnie, mieliśmy taką budowę zaczętą i nieskończoną. A takie obrazki, to jak się jedzie po kraju, to dosyć często widać. Obrazki, które pokazują, że ktoś z dużym rozmachem zaczął budować swój własny wymarzony domek, ale coś się tam upsuło i trawa rośnie i zarasta. I to są zatrzymane marzenia, niedokończone dzieło. I od największych inwestycji narodowych o znaczeniu, powiedziałbym, strategicznym, poprzez wybujałe jakieś pomysły rozmaitych marzycieli, jak ten pałac w Łapalicach, a na zwyczajnym pragnieniu własnego domu kończąc, z bardzo różnych powodów dochodzi do zatrzymania rozpoczętej budowy, do zablokowania dalszej pracy. I tak to jest, że niektóre budowy czy inwestycje popadają z tego powodu w całkowitą ruinę, że już w ogóle nic z tego nie będzie, że się już nie da tego odnowić. Ale na szczęście są takie, które po jakimś okresie takiego zastoju, regresu, jakichś tam trochę zniszczeń i strat z tego powodu, ale jednak podnoszą się, udaje się je wznowić i osiągnąć wymarzony cel. Ale nigdy nie staje się to automatycznie, nie jakoś tak mimowolnie, tylko trzeba wielkiej determinacji, gdyż coś do takiego dojdzie, że się zatrzyma taka budowa, taka inwestycja, żeby ją na nowo rozpocząć czy pociągnąć dalej. Po długiej przerwie to trzeba już naprawdę determinacji i wysiłku. Ta wstępna ilustracja, mam nadzieję, że czytelna dla nas wszystkich, ma na celu zobrazować nam zastój, jaki czasem następuje w życiu duchowym, w naszym osobistym wzroście duchowym, w naszym budowaniu własnego życia duchowego i także czasem w życiu społeczności, w życiu zboru. Też czasem przychodzi taki okres zastoju, takiej pustyni, nic nowego. Siłą rozpędu robimy nabożeństwa, no bo jest jakiś, powiedzmy, rytm, jest szyld i napisane, że w niedzielę o 10:30, w środę o 18:30, więc ludzie jak zombie przychodzą i odbywa się to wszystko, ale nie ma życia, nie, jest zastój. Takie rzeczy się dzieją niestety. I co w takiej sytuacji robić? Zastanowimy się dzisiaj nad tym na podstawie biblijnej historii o odbudowie świątyni w Jerozolimie. Historia, która się teraz ostatnio dosyć często przewija w naszych myślach, w lekturze Słowa Bożego. A tekstem, który będzie nas prowadził w tym rozważaniu, czy który będzie ciągle gdzieś tam z tyłu głowy, który przeczytamy na początek i będziemy mieli na uwadze, to 14 werset pierwszego rozdziału księgi proroka Aggeusza. Aggeusza 1,14. Wówczas Pan pobudził ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, I ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak, że przyszli i podjęli pracę przy domu swojego Boga, Pana zastępów. Tekst, który oddaje atmosferę i moment zwrotny, bardzo istotny w budowie, odbudowie świątyni po niewoli babilońskiej. Wiadomo, że gdy wygnańcy judejscy wrócili po niewoli w Babilonie, wrócili do miasta, to głównie myśleli o świątyni. Myśleli, że trzeba czym prędzej tę świątynię odbudować. Zaraz po przyjściu postawili prowizoryczny ołtarz Panu, złożyli pierwsze ofiary, ale nie było świątyni, bo świątynia została zburzona wiele lat wcześniej i od razu zaczęli myśleć o odbudowie. I czytamy w Ezdrasza w 3:8, w drugim roku zatem i w drugim miesiącu po swoim przybyciu do świątyni Bożej w Jerozolimie, widzicie, jest napisane, że przyszli do świątyni Bożej, tylko że świątyni nie było, bo była zburzona, ale oni szli jak do świątyni. Szli, a tu brindza, nie ma świątyni. Ale gdy przyszli, Zorobabel, syn Szealtiela, Jeszua, syn Josadaka, wraz z resztą swoich braci, z kapłanami, lewitami oraz wszystkimi, którzy przybyli z niewoli do Jerozolimy, rozpoczęli odbudowę świątyni. Ach, się wzięli za robotę. Wzięli się, żeby zbudować, żeby na nowo, zresztą mieli też polecenie króla perskiego, że mogą to robić, że powinni to robić. No i zaczęli tę pracę. Niestety bardzo szybko zetknęli się z przeszkodami w tej odbudowie świątyni. Bardzo szybko pojawili się ludzie, którym nie było na rękę i którym się to nie podobało, że oni tak się zabrali do tej pracy. Ci wrogowie odbudowy zaczęli działać. Głównie wrogami byli ludzie, którzy mieszkali na terenie Samarii, państwa północnego, która była zasiedlona przez różne narody sprowadzone przez króla asyryjskiego i oni się tam wymieszali z resztką ludności izraelskiej i oni nie podzielali kultu Jahwe. Owszem, tam trochę jako jednego z bogów byli gotowi ewentualnie czcić, ale byli wrogami Żydów w istocie. Byli duchowo nastawieni negatywnie. No i teraz jak oni zaczęli działać? Zobaczmy, jak pierwszy krok tych przeciwników ludu Bożego odbudowującego świątynię był następujący. Ezdrasza 4:1. A gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy odbudowują przybytek Panu Bogu Izraela, przybyli do Zorobabela oraz do naczelników rodu i zaproponowali: pozwólcie, że będziemy budować razem z wami. Ponieważ podobnie jak wy czcimy waszego Boga i my także składamy mu ofiary od czasów Asarhadona, króla Asyrii, który nas tutaj sprowadził. Chcemy razem z wami, tak już żeście się tu wzięli, to my wam pomożemy. Zorobabel jednak, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów Izraela odpowiedzieli: właściwie nic nas z sobą nie łączy na tyle, byśmy mieli wspólnie budować świątynię dla naszego Boga. My sami chcemy budować ją dla Pana Boga Izraela, szczególnie, że tak nam nakazał król Cyrus, król Persji. Naczelnicy, ci przewodnicy, którzy prowadzili tę budowę, mając taką ofertę miejscowej, okolicznej ludności, zobaczcie, nie zgodzili się, żeby oni, żeby te pogańskie narody, żeby ci już nie wiadomo jak wierzący Żydzi, żeby w to się włączali. Oni stwierdzili nie, bo tu było, żeśmy to przeczytali, to nie byli życzliwi ludzie okoliczni, tak jak nam się tu zdarzyło na Olszynce, że niektórzy nam tu chcieli coś pomóc, nie? Dźwig nam dali, to tamto, nie? Tylko to byli wrogowie, którzy chcieli się dostać w szeregi budowniczych i sabotaż jakiś robić. Duchowo nie mieli kwalifikacji do tego, żeby razem budować dom dla chwały Pana. To byłaby ekumeniczna budowa i ci bracia troszczący się o świętość ludu Bożego nie zgodzili się, aby tak się działo. No i jak tak się stało, jak Judejczycy odrzucili tę ofertę wspólnego budowania, no to ze strony miejscowych Samarytan zaczęły się różne schody można nawet powiedzieć. Okoliczne ludy zaczęły zatem studzić zapał Judejczyków i odstraszać ich od budowy. Chcąc udaremnić ich plany, przekupywali nawet przeciwko nim urzędników. Miało to miejsce przez cały okres rządów Cyrusa, króla Persji, aż do początku panowania króla perskiego Dariusza. O takich by mieli towarzyszy w budowie. Wyszło szydło z worka. I się okazało, że to naprawdę byli wrogowie. Mało tego, wystosowali donos do króla perskiego Artachszasta w 4 rozdziale Księgi Ezdrasza w 11 wersecie i niżej czytamy. Fragment tej wypowiedzi, czy powiedzmy to samo jądro tego donosu. Twoi słudzy za Eufratu donoszą. Niech będzie królowi wiadome, że gdy to miasto zostanie odbudowane, a jego mury zostaną ukończone, podatku, daniny ani ceł jego mieszkańcy płacić nie będą i dochód królewski ucierpi. Ponieważ jesteśmy zobowiązani wobec dworu i nie możemy patrzeć spokojnie na działanie na szkodę króla, to posyłamy niniejsze pismo z powiadomieniem króla o tutejszym stanie rzeczy. No i tam jeszcze dalej jest, co oni tam uznali, że trzeba donieść królowi. I niestety osiągnęli zamierzony cel w postaci decyzji króla perskiego zatrzymującej odbudowę świątyni. Ezdrasza 4, 21, w tym piśmie, które napisał król perski, tak jest było napisane. Otóż wydajcie rozkaz, aby wstrzymać tych ludzi i aby to miasto przestało być odbudowywane, dopóki nie wyjdzie ode mnie rozkaz stanowiący inaczej. Dołóżcie też wszelkich starań, aby nie doszło przy tym do jakichkolwiek zaniedbań i aby przez to straty królewskie nie okazały się jeszcze większe. A tutaj nożyczki się odezwały. Tutaj widać, że ta króla ruszyła ta argumentacja, że może stracić podatki, wpływy, cła i tak dalej. I tu jednak zareagował. Gdy tylko ten odpis odpowiedzi króla Artachszasta został odczytany wobec Rechuma, sekretarza Szymszaja oraz wobec ich współpracowników, udali się oni pośpiesznie do Jerozolimy, do Judejczyków i siłą zmusili ich do wstrzymania prac. Wracając natomiast do tematu odbudowy świątyni Bożej w Jerozolimie, prace przy niej były wstrzymane aż do 2 roku panowania króla perskiego Dariusza. Mówiąc innymi słowy, Judejczycy w obliczu tej całej sytuacji zaniechali dalszej odbudowy świątyni. I skoro było tyle przeszkód, opuścili ręce i każdy poszedł do siebie. Nie, to nie. Były trudności, przeszkody i zajęli się swoimi sprawami. A mieli się czym zajmować. No bo byli przecież świeżo po powrocie z niewoli. Wszystko trzeba było zorganizować. To tak jak ktoś, kto doznał łaski narodzenia na nowo, a żył przez ileś lat w rynsztoku, wszystko miał zawalone, rodzina rozwalona, życie rozwalone, domu nie ma i tak dalej i nawrócił się. Nowe życie się zaczęło. Pierwsze tygodnie, miesiące, alleluja, teraz wszystko będzie inaczej. I w pewnym momencie, mówię, ale zaraz, oni takimi samochodami jeżdżą, oni tak ładnie sobie mieszkają, oni tak sobie pięknie żyją, takie rodzinki sobie pozakładali ładne i tak dalej, a ja co? No to trzeba się wziąć za to życie. Zatroszczyć się o swoje sprawy, o swoje prywatne sprawy.
I oni się zajęli domami, rodzinami, karierą, swoim hobby i tak dalej, a dom Pana zaczął już zarastać. Już trawa, już się samosieje pojawiły i zaczęły rosnąć, tak jak tutaj, wiecie, jak żeśmy tu przyszli kiedyś, ile tych samosiei różnych było. Tak, tak to jest. I smutny obraz, taki trochę podobny do tego żarnowca, czy do tego, tak wyglądała, trochę za ściany porobione tej świątyni i wszystko stoi. Smutny obraz. I wtedy wkroczyli prorocy Pana. W tym czasie swoją działalność rozpoczęli prorocy Ageusz i Zachariasz, syn Iddo. Przemawiali oni do Żydów mieszkających w Judei i w Jerozolimie, a czynili to w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. Przyszli prorocy Pana i co powiedzieli? I jakie poselstwo przynieśli do tych Judejczyków, którzy opuścili odbudowę świątyni? Powiedzieli: fajnie jest, wszystko dobrze, zróbcie sobie grupy domowe i po co wam tam świątynia? Po co wam w ogóle tam budować dom Boży? A tam nie przejmujcie się, wszystko dobrze. Nie. Mamy tutaj Wageusza 1:2 tak napisane. Tak mówi Pan Zastępów. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. W związku z tym Pan za pośrednictwem proroka Ageusza przekazuje takie słowo. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach? Otóż teraz tak mówi Pan Zastępów. Rozważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, lecz nie jest wam ciepło. Kto zarabia, gromadzi to dla dziurawego worka. Tak mówi Pan Zastępów. Zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi Pan. O tak prorocy pańscy zaczęli przemawiać do ludu. I gdy przemawiali, to czytamy w Księdze Ageusza 1:12. Zorobabel, syn Szealtiela, arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka i cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana ich Boga. Wysłuchali też słów proroka Ageusza jako tego, którego posłał Pan ich Bóg. I lud przeląkł się Pana. I tutaj następuje ten nasz tekst, który odczytaliśmy na początku. Wówczas Pan pobudził ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę przy domu swojego Boga, Pana Zastępów. To jest kluczowa myśl z całej tej historii. To jest ta cała tajemnica, że świątynia rzeczywiście w końcu została odbudowana, ponieważ Pan pobudził ducha tych ludzi. Ludzi, którzy zajmowali się swoimi sprawami, którzy nie mieli czasu na świątynię Pana, którzy oczywiście mieli swoje wytłumaczenie, bo nie było pozwolenia, pozwolenie było zatrzymane, bo były przeszkody duże, bo nie było błogosławieństwa w tej odbudowie, więc oni dlatego przestali się tym zajmować. Mieli swoje wytłumaczenie, ale codziennie tam widzieli, że zaczęta praca, dzieło, które ma służyć chwale Bożej, jest odłożone na bok, bo oni latają, biegają przy swoich sprawach, swoimi sprawami się zajmują. No i czytamy, że w związku z tym Zorobabel, syn Szealtiela, Jeszua, syn Jesodaka, wznowili budowę świątyni Bożej w Jerozolimie. Prorocy Boga popierali ich i wspierali w tym dziele. I wcale już nie czekali na wznowienie pozwolenia na budowę, tylko ponieważ Bóg do nich przemówił przez proroków,
to oni się zabrali od razu i zaczęli budować.
No i wtedy, wtedy się natychmiast na tej budowie pojawiła inspekcja Komitetu Przeciwników Odbudowy Świątyni. Takie są komitety. U nas mamy takie komitety miłośników zabytków albo komitety ekologiczne, tam czy jakieś inne, taki społeczny komitet taki jest. I już z aparatami przyjechali Tatenaj, namiestnik prowincji położonych za Eufratem, oraz Szetar Boznaj. Przybyli oni wraz ze swoimi współpracownikami i zapytali, kto wam udzielił pozwolenia na budowę świątyni i na jej wykończenie? Zapytali jeszcze, jakie imiona noszą kierujący budową? No to jest typowa inspekcja, no nie? Nazwisko proszę. Gdzie papier, pozwolenie, pieczątka czerwona? Jest? Jest? Każdy, kto prowadzi budowę, jak ktoś taki przyjeżdża, to wie, że trzeba kawkę robić, jakoś się uśmiechać i tak dalej, bo to zaraz coś wytknie, bo zaraz, że jakieś barierki, zabezpieczenia nie ma, że coś tam w tym pozwoleniu jest jakiś punkt, który nie jest spełniony całkowicie i tak dalej. No i tutaj ta przeszkoda. Bóg jednak strzegł starszyzny żydowskiej, także nie wstrzymali pracy. Dopóki sprawozdanie na temat ich działań nie doszło do Dariusza i dopóki nie wróciło od niego pismo w tej sprawie, bo już do nowego króla Persji jakaś petycja poszła, że mamy tu przeszkody, my chcemy budować tak, jak twój poprzednik nam polecił, że mamy to robić. No i rzeczywiście zaraz pojawił się dekret króla Dariusza przeciwko wrogom dalszej odbudowy świątyni i było tam napisane, dlatego ty, Tatenaju, namiestniku prowincji położonych za Eufratem, oraz ty, Szetar Boznaju, wraz z waszymi współpracownikami, urzędnikami za Eufratu, trzymajcie się z dala od tamtego miejsca. Nie utrudniajcie prac przy świątyni Bożej. Niech namiestnik Judei oraz starsi Judcy odbudują tę świątynię Bożą na jej dawnym miejscu. No to dodało z pewnością skrzydeł odbudowującym świątynię, a prorocy posyłali słowa zachęty dla tych odbudowujących, którzy może tak patrzyli, że trochę nie idzie im tak ta budowa, jak to szła kiedyś Salomonowi, jak to się pięknie układało, teraz było gorzej, ale oni, prorocy, znaczy mówili do tych, przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia, mówi Pan Zastępów, i miejsce to obdarzy pokojem, oświadcza Pan. Tutaj kończy się nasz obraz budowy z przerwą, z zatrzymaniem budowy i wznowienie tej budowy, co się zakończyło sukcesem i przyszła chwała tego miejsca była, tak jak Pan zapowiedział, większa niż poprzednia. Spróbujmy troszeczkę poszukać tu odniesienia do naszego życia, chociaż przemawiam do ludzi inteligentnych i myślę, że wszyscy już jakoś to w swoim życiu zastosowali. Już mają to w głowie, jak to można zastosować. Zacznijmy od tego, że każdy wierzący człowiek, kto się narodził z Ducha Świętego, każda społeczność świętych jest świątynią Bożą, jest domem Bożym według Słowa Bożego. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. I to mowa oczywiście o przenośni, o duchowej świątyni, o duchowej budowli, o domu Bożym, który stanowimy, bo Hebrajczyków 3,6 mówi, ale Chrystus jako Syn jest ponad Jego domem. Tym domem my jesteśmy, jeśli tylko zachowamy odważną ufność i będziemy się szczycić nadzieją. Jesteśmy domem Bożym jako społeczność. Jako jednostki jesteśmy miejscem, w którym Bóg chce przebywać, w którym chce mieć chwałę i taką budowlą jesteśmy my, jako Jego dzieci. Będąc tą duchową budowlą, jesteśmy jednocześnie wezwani do budowania tej budowli, tego domu Bożego, tej świątyni Bożej w naszym życiu codziennym, oczywiście w sensie znowu duchowym, przenośnym. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. To jest nasze zadanie wierzących ludzi, tych wszystkich, którzy zostali powołani do życia z Bogiem. Wszyscy mamy to zadanie, że mamy się budować. Budujcie jedni drugich, budujcie się w ten dom duchowy. Mamy być zaangażowani w budowanie osobistego życia z Bogiem i budowanie społeczności. Czy to jest jasne, czy się zgadzacie z tą myślą? Okej. Lecz czasem, i to z bardzo różnych powodów, dochodzi do zatrzymania tej budowy. Dochodzi do jakiegoś regresu, zastoju. Z jakiegoś powodu przestajemy się rozwijać duchowo, przestajemy wzrastać w poznaniu Boga. Zatrzymujemy się także w służbie wzajemnej, w budowaniu kościoła, w budowaniu zboru. Byliśmy zaangażowani, ale teraz przerwa. Nie ma nas, nie ma czasu, bo jesteśmy rozczarowani, zawiedzeni, jesteśmy może nawet załamani z jakiegoś powodu, bo problem nastąpił w osobistym życiu duchowym albo w życiu zboru nastąpił jakiś problem, który spowodował, że nastąpił zastój. Zniechęcenie ogarnia nas, bo życie duchowe zboru nie toczy się tak, jak myśleliśmy, że się toczyć będzie, że się powinno toczyć. I opuszczamy ręce i opuszczamy stanowisko, miejsce, w którym pracowaliśmy dla Pana i zaczyna się taki zastój. I jesteśmy wtedy bardzo skłonni, jak owi Judejczycy, zająć się czym prędzej swoimi sprawami. A mamy spraw dużo? No nie. Nawet emeryci mają tyle spraw, że nie mają czasu czasem Biblii poczytać nawet. Tyle mają obowiązków. Albo to trzeba się domem zająć, a to ogródkiem się trzeba zająć, a to trzeba pracą zawodową się zająć, no bo trzeba zarabiać, inni zarabiają, a ja ciągle najniższa krajowa. No to jak? No trzeba coś się dokształcić, trzeba coś tam poprawić. Mało tego, no też teraz no trzeba, człowiek się starzeje, trzeba zadbać o kondycję fizyczną. Nie? No jak ja się przeszedłem z domu tu piechotą na Olszynkę, to potem nogi mnie tak bolały, że no co to w ogóle. Trzeba zająć się trochę, zadbać o siebie. No jedni tam rowerami zaczynają jeździć, jeżdżą. Niektórzy biegają, niektórzy z kijkami chodzą wokoło miasta czy tam gdzieś nad rzeką. Rekreacja, ćwiczą. Niektórzy jakieś ranmagedony zaliczają. Ironmany jakieś tam, żeby zdobyć jakiś durny medal, powiesić go sobie na ścianie, żeby, o, ja jestem mistrz. No, ale to zajmuje czas, to jest czas. Świątynia Pana leży w gruzach, a oni zajmują się takimi rzeczami. Takimi rzeczami, takie rzeczy często się robi w weekendy, często się robi w niedzielę. No to a dom Pana jest na boku. A jeszcze inni mają taką naturę, że usiedzieć w domu nie mogą, więc zajmują się działalnością społeczną. Jest tyle do zrobienia w społeczeństwie. Trzeba naprawić społeczeństwo i o ekologię zadbać, i o tych bezdomnych zadbać, i no, rodziny porozbijane i tak dalej. No, dużo rzeczy społecznych do zrobienia i się w to angażują. Świątynia Pana w tym czasie, czyli sprawy duchowe, życie kościoła, życie zboru, poszło w kąt, zaczyna zarastać chwastami. Bo wiecie, że jak się zostawi budowę na parę tygodni, to już zaczynają zielska zarastać wokoło. Jak się zostawi dom duchowy na tydzień, dwa, trzy, cztery, to już tam zaczynają jakieś chwasty rosnąć.
No i dlatego potrzeba, żeby przyszedł prorok Pana, a najlepiej kilku proroków Pana, którzy zaczną potrząsać naszym życiem w takim okresie, że trzeba powrócić do dalszej budowy, budowania społeczności z Bogiem w osobistym życiu i w życiu zborowym. Trzeba przystąpić do dalszego budowania społeczności. Jeśli już od jakiegoś czasu nie żyjesz myślami o tym, żeby coś zrobić dla Pana, żeby poznać Pana lepiej, żeby wzrosnąć w poznaniu Boga. Jeśli już nie chodzisz tą myślą, że jeszcze przecież całej Biblii nie przeczytałeś, jeśli takie rzeczy cię nie niepokoją, że chcesz znowu ją przeczytać, może teraz w nowym przekładzie, ale chcesz ją zgłębiać. Jeśli coś takiego się stało w twoim życiu, że to nie zajmuje twojej codziennej uwagi, tylko, ale zajmuje cię to, żeby lepiej mieszkać, lepiej pracować, lepiej jeść, lepiej spać i tak dalej. I tymi rzeczami tylko o tych rzeczach myślisz, to potrzebny ci jest prorok Pana, który potrząśnie twoim życiem i powie: ej, powróć do dalszej budowy życia duchowego, do wznoszenia tego domu, który będzie przynosił chwałę Bogu, który będzie służył Jego sprawom, sprawom Jego Królestwa. I tutaj powiedzmy, że tam przy tym wznowieniu odbudowy świątyni, tam się pojawił tam bardzo ważny czynnik, że Pan pobudził ducha przywódców, kapłanów i całej reszty ludu. Wszyscy, bo wiecie, jakby tam jeden przywódca był pobudzony, a inni by nie byli pobudzeni, to byłaby lipa. Jakby ludzie byli pobudzeni, a przywódca nie był pobudzony, to byłaby druga lipa. A potem byłyby trzy lipy, bo jakby jeszcze kapłani nie chcieli, to w ogóle by było. Ale Duch Boży pobudził wszystkich tych ludzi i oni razem się zabrali. I w zborze jest też tak, że jeżeli mamy budować dom Pana, budować społeczność Kościoła, jeden się wyrywa, jeden pobudzony, a reszta najlepiej, żeby się nic nie zmieniało, żeby ludzi nowych nie przychodzili, bo jak nowi przyjdą, to będą nowe problemy. To lepiej niech nie przychodzą, w ogóle nam jest tu dobrze. Mieścimy się, kawkę sobie pijemy. Po co nam tu jeszcze jacyś inni ludzie? Nie? Jeżeli jest trochę takich ludzi, dla których chodzi tylko o to, aby zachować status quo tak zwany, to lipa. Potrzeba nam proroka Ageusza, który w imię Pańskie pobudzi nas wszystkich do tego, żebyśmy zajęli się budowaniem. I mamy z tego tekstu, z tej całej ilustracji piękny obraz tego, że jak oni się zabrali do budowy, to Bóg powiedział, że mu się to spodoba i to pobłogosławi. I na tej podstawie możemy powiedzieć, że jeśli my zabierzemy się do budowy naszej osobistej społeczności z Bogiem, jeżeli zabierzemy się na nowo do budowy relacji rodzinnych, bo niektóre rodziny są, ludzie żyją pod jednym dachem jak pies z kotem, opuścili ręce, nie zależy im na budowaniu relacji, dobrych relacji w małżeństwie, między dziećmi, rodzicami, gdzieś tam po prostu tak jakoś przeżywają. Jeśli się zabierzemy na nowo do odbudowy, do budowy tych relacji, jeśli zabierzemy się do budowy zboru, to przyniesie to dobre owoce. Dobre, bardzo dobre owoce, z których Pan będzie miał chwałę, a o to przecież najbardziej nam powinno chodzić. Mamy w naszym życiu duchowym, w naszym zborze i nie tylko, bo to jest szersza obserwacja, tendencję do zbyt łatwego zaniedbywania i porzucania dobrych projektów, dobrych spraw. Zaczynamy coś, z rozpędem coś zaczynamy, z jakąś piękną wizją zaczynamy, ale jak nie idzie tak, jakby się chciało, są jakieś przeszkody, jakieś trudności, to bardzo łatwo machamy na to ręką i odstępujemy. Tak to jest. Zaczynamy coś, a potem nie kontynuujemy. W obliczu trudności odstępujemy od kontynuacji dobrego dzieła. Taka jest ogólna tendencja.
I my chcemy dzisiaj się z tą sprawą zmierzyć, rozprawić. Jeszcze jeden obraz w takim razie. Historia budowy domu modlitwy w Bielsku Białej. Jest taki zbór, niektórzy tam zaglądają, oglądają nabożeństwa z tego zboru. Otóż w 1988 roku rozpoczęto budowę kaplicy, nowej kaplicy w Bielsku Białej. W 1991 roku, a więc 3 lata później, przerwano budowę tej kaplicy, bo były tam jakieś trudności, nie będę w to wchodził. W 2000 roku do tego zboru przyszedł nowy pastor, czyli 9 lat od przerwania budowy. Przyszedł i zaraz na początku 2001 roku, w kwietniu, wznowiono budowę tej kaplicy. A w 2010 całkowicie zakończono i oddano ją do użytku. I teraz dwie fotografie, jak wyglądała zatrzymana w 1991 roku budowa kaplicy w Bielsku Białej. Byłem tam wtedy i sobie strzyknąłem parę zdjęć z tej budowy. Tak to wyglądało z zewnątrz, a tak w środku główna sala wyglądała. Drzewka rosły, jakaś maszyna już zniszczona, zardzewiała. 9 lat to stało. Źle wyglądało. Ale gdy wznowili budowę, to teraz wygląda to z zewnątrz, tak? A w środku tak. Jaki wniosek? Wniosek jest następujący. Nawet jeśli nasze życie osobiste w sensie duchowym jest w zastoju, w regresie, nic się nie dzieje przez miesiące, nie mamy żadnych porywów radości w Panu, nie mamy żadnego pragnienia, nie poznajemy nowych rzeczy, nie rośniemy duchowo od jakiegoś czasu, to jeśli podejmiemy budowę tego naszego życia duchowego na nowo, to Pan Jezus przyzna się do nas i nas napełni Duchem Świętym, odnowi radość zbawienia i będziemy znowu rosnąć i będziemy szczęśliwi. Nawet jeśli nasz zbór dla wielu z nas jest dzisiaj w stanie opłakanym, bo każdy tam wie, co myśli o zborze, to jeżeli razem pobudzeni przez Ducha Bożego zabierzemy się do budowy, przyłożymy rękę do tego dzieła, zaczniemy chodzić wokół domu Bożego, troszczyć się o to, żeby różne kwestie, różne aspekty życia zborowego poszły do przodu, to z pewnością zbór wypełni się obecnością i chwałą Bożą. Amen. Tak będzie, bo to, jaki jest nasz zbór, jest właśnie sumą naszego zaangażowania w to budowanie społeczności Kościoła. Wówczas, 520 rok przed Chrystusem, wówczas Pan pobudził ducha Zorobabela i Jozuego i ducha całej reszty ludu, tak, że przyszli i podjęli pracę przy domu swojego Boga, Pana zastępów. A dzisiaj w Gdańsku jak będzie? Czy zawołamy razem, poprosimy, aby Pan pobudził naszego ducha? Powstańmy. Poprośmy Go o nasze osobiste życie duchowe. Jeśli stoimy w miejscu, czujemy, że coś jest nie tak, że się bardziej skłaniamy ku rzeczom doczesnym, że na to tracimy całą energię już teraz, a sprawy duchowe są w kącie, to zawołajmy, Panie, przyjdź w Duchu Świętym i pobudź mnie, abym dalej się rozwijał. Chcę budować moje życie dla przyszłości, dla chwały Twego Królestwa. Módlmy się o nasz zbór, módlmy się, aby Pan pobudził braci i siostry, nas wszystkich, bo jeśli tylko niektórych pobudzi, a inni zostaną niepobudzeni, to będzie napięcie niepotrzebne. Ale jeśli On naszego ducha pobudzi, to będziemy budować dom Boży dla chwały Bożej, który się wypełni obecnością Bożą. Połączmy się we wspólnej modlitwie. Drogi nasz Ojcze, Bardzo serdecznie Ci dziękuję za ten wielki obraz odbudowy świątyni po niewoli babilońskiej. Dziękuję Ci za to, jak wtedy poprowadziłeś tych przywódców i całą resztę ludu w tym budowaniu na nowo świątyni. Dziękuję Ci, że ten obraz dzisiaj przemawia również do nas, że możemy tak w sposób czytelny, plastyczny odnieść ten obraz do budowania naszej społeczności z Tobą. Dziękuję Ci za to, że Ty nie zostawiłeś ich tam w takim regresie, że przemówiłeś przez proroków, że poruszyłeś ich ducha, że nie zgodziłeś się na to, żeby Twój dom leżał w gruzach, a oni jako Twoje dzieci, Twój lud troszczyli się o swoje własne sprawy i chodzili przy swoich domkach, przy swoich łazienkach, przy swoich samochodzikach, przy swoim wykształceniu, przy swoich karierach, przy swoim hobby, przy swojej rekreacji. Panie, dziękuję Ci, że ich poruszyłeś wtedy i modlę się o to, abyś poruszył dzisiaj mnie, byś poruszył nas dzisiaj na nowo, abyśmy z całym sercem, z całym zaangażowaniem przystąpili do dalszego budowania społeczności Twojego Kościoła, do dalszego zdobywania dusz dla Ciebie, do dalszego wzrostu osobistego, do dalszego niesienia pomocy w Twoim imieniu, Panie. Modlę się, pobudź naszego ducha dzisiaj. Stąp, Duchu Święty, i dotknij nas wszystkich, abyśmy na nowo przystąpili, nie patrząc na przeszkody, nie patrząc na trudności zewnętrzne, i zajęli się Twoim domem, Twoim królestwem. Zaczęli szukać najpierw królestwa Twego, Jego sprawiedliwości, wierząc, że Ty się zatroszczysz o inne rzeczy. Modlę się o to i błogosławię Cię, że Ty czuwasz nad swoim ludem i gdy widzisz, że grozi nam zastój, grozi nam duchowa katastrofa, to nas nie zostawiasz, tylko przychodzisz do nas i nas pobudzasz. I wierzę, że przez Twoje słowo dotykasz dzisiaj naszych serc i umysłów. I że każdy emeryt, każdy młodzieniec, każde dziecko, każdy mężczyzna i kobieta w sile wieku tutaj zgromadzeni, że jesteśmy przez Ciebie pobudzeni, aby przyłożyć rękę do budowania tego, co duchowe, co będzie trwało wiecznie. Amen.